Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład.
To o nich jest ten program.
W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy. Czyli pół godziny o Stelmecie Zielona Góra. Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Jacek Białogłowy, Rzut za trzy. Dzień dobry, witam serdecznie fanów Stelmetu Enei BC Zielona Góra. Zaczynamy od tego, co działo się dwa dni temu, czyli od meczu Stelmetu z polskim Cukrem Toruń. Co to był za mecz? Najlepsze spotkanie całego sezonu Energa Basket Ligi. No niestety porażka Stelmetu, pierwsza w tym sezonie przed własną publicznością, ale po kapitalnym pojedynku. 107-107, do takiego stanu na dwie sekundy przed końcem Stelmet doprowadził, choć jeszcze chwilę wcześniej przegrywał sześcioma punktami, ale trójki Hrycaniuka i Sokołowskiego, pomyłka Gruszeckiego w rzucie wolnym i była szansa na zwycięstwo. Dogrywce, bo już chyba wszyscy szykowali się do dogrywki. I ten rzut Roba Lowery'ego na koniec i Torunianie wygrywają. Przenosimy się do salki konferencyjnej, słuchamy obu trenerów. Najpierw nasz.
It was excellent game. I think that
to był znakomity mecz. Graliśmy na granicy naszych możliwości i umiejętności. Szczególnie w ataku byliśmy dzisiaj pełni energii i wykonywaliśmy to, co sobie założyliśmy na ten mecz. O wyniku zdecydowały, tak jak się spodziewaliśmy, detale, które miały miejsce w końcówce. Mówię o faulu technicznym przy czteropunktowej naszej przewadze. Mówię o dwóch niewykorzystanych naszych osobistych. Ważny był też niecelny layup Hosleya spod kosza. Te rzeczy były decydujące, a też z szacunkiem trzeba powiedzieć o rywalu, że ma znakomitych strzelców i wykorzystał dzisiaj swoje szanse. Wszak polski cukier trafił aż 15 trójek na 60% skuteczności. Nic nie mogę powiedzieć złego o moim zespole. Walczyliśmy, dawaliśmy tutaj z siebie tyle, ile mamy, ile mogliśmy. Staraliśmy się grać jak najlepiej. No a o wszystkim, jak widzieliście, zadecydował ten rzut o tablicę w ostatniej chwili i mogę tylko pogratulować Toruniowi.
Over the glass shot, decide the game and I congratulate to the Tor.
No a teraz trener polskiego Cukru Toruń, Dejan Michewc.
First of course,
oczywiście muszę pogratulować moim zawodnikom. Gratuluję im zwycięstwa, ale też w ogóle gratuluję rozegrania takiego meczu, bo widzieliśmy tutaj dzisiaj, chyba się zgodzicie, świetne spotkanie. I oczywiście również gratuluję dzisiejszej gry naszemu przeciwnikowi. Tego się spodziewaliśmy, że tutaj Stelmet wyjdzie bardzo mocno. Spodziewaliśmy się, że Stelmet będzie grał bardzo twardo i tak było. Oni grali przez 40 minut twardo fizycznie, chociaż jak wiemy wszyscy, ma Stelmet bardzo ciężki kalendarz gier. W związku z tym również uważam, że Stelmet zasługuje naprawdę na duże uznanie. A samo spotkanie, no chyba było świetne do oglądania. To była znakomita, jak to powiedzieć, no po prostu reklama koszykówki. Mecz był świetny w ataku, ale to nie był tak naprawdę tylko ofensywny mecz. Tutaj było też sporo dobrych akcji w obronie. Było tak w akcjach 1-1, 2-2. Mieliśmy wysoką skuteczność z obu stron. To pokazuje, że obie drużyny były mocno zmotywowane, skoncentrowane i to był jeden z najlepszych meczów nie tylko naszych, ale w ogóle spośród wszystkich, które widziałem w Polsce.
And it was one of better games that not that I would say we play, but I think that even I watched recently in Poland.
No to dobrze, to teraz spojrzenie z parkietu. Dwójka zawodników, najpierw dobrze nam znany i lubiony, ale karcący nas również w tym meczu Karol Gruszecki z Torunia.
Świetny mecz dzisiaj, świetny, natomiast końcówka dla was tylko i wyłącznie świetna. Niech pan parę słów powie o tej końcówce, bo to było już jedno wielkie szaleństwo chyba, co?
No dokładnie, niby końcówka dla nas świetna, ale tak naprawdę mieliśmy już ten mecz w garści, kontrolowaliśmy, a to nagle dwie szalone trójki. Brawo dla Adama Hrycaniuka, który w tej końcówce zabłyszczał, ale no całe szczęście później ta wariacka trójka Roberta Lauriego i udało się odnieść tutaj bardzo cenne zwycięstwo.
Gdzieś tak się, jak ci sędziowie sprawdzali, mieliście wątpliwości, czy Lowery trafił w czasie, czy nie?
To, że trafił w czasie, nie było wątpliwości. Dziwiliśmy się w ogóle, że sędziowie coś sprawdzają, oni tam mieli jakieś swoje rzeczy, ale no, całe szczęście wszystko poszło po naszym.
A jak cały meczek wcześniej, zanim ta końcówka?
No, Stelmet grał bardzo agresywnie i na pograniczu faulu. I chyba w samej końcówce później to też ich trochę zgubiło, bo zaczęli się frustrować, że sędziowie zaczęli im to gwizdać, natomiast myślę, że cały mecz był bardzo fajny, w szybkim bardzo tempie i no mówię, też tu przyjechaliśmy, sami nie wiedzieliśmy do końca czego się spodziewać, bo mieliśmy ciężki dosyć miesiąc, natomiast odnieśliśmy chyba 5 zwycięstw, także no, wszyscy się bardzo cieszymy.
Uratowaliście się, w cudzysłowie oczywiście, chyba przed tym czwartym miejscem, bo tak wszyscy zwiewają z tego czwartego miejsca, żeby na stalówkę chyba nie wpaść, co?
Czy ja wiem, czy nastolówkę Szczecin jest teraz bardzo mocne również, także jest sporo tych drużyn, także nie można powiedzieć, że trzeba unikać tylko jednej drużyny. To...
Takie się ma wrażenie, że jak jeszcze kupiła teraz nowego zawodnika, to już wszyscy mówią, Jezu, tylko nie na czwarte miejsce.
No tak, ale to co chwilę było tak w tym sezonie. Do nas przyszedł Damian Kulik, później Almeida wrócił do Włocławka, aha, później co chwilę dochodzą nowi zawodnicy. Asseco jest bardzo mocne, także akurat jak najwyższe rozstawienie, przede wszystkim chyba chodzi o przewagę parkietu w playoffach i to ma duże znaczenie, także no zobaczymy. Każdy mecz jest tak naprawdę ważny. Mamy jeszcze też ciężki terminarz, dużo wyjazdów, także no to, dla nas to bardzo cenne zwycięstwo, ale też jeszcze nie koniec.
A teraz jeszcze nasza ekipa i kapitan Łukasz Koszarek, który leżał w pokoiku u fizjoterapeutów, to ze zwieszoną głową i smutną miną po meczu.
Mecz, myślę, bardzo dobrze się oglądał. Walczyliśmy, dużo energii zostawiliśmy dzisiaj, no ale niestety popełniliśmy za dużo błędów w obronie i przez to przegraliśmy.
Końcówka tam 0-9 chyba, ten taki moment, półtorej czy dwie minuty, jakoś tak się zatrzymaliście w tej końcówce. Co tam się działo właściwie?
Co tam się działo? Tam było na styku. Dochodziło do tego, że kończyło się tak, że że po prostu kto trafi więcej, to był taki mecz, kto trafi więcej, ten wygra. My nie trafiliśmy dwóch rzutów, oni trafili ciężkie i tyle, no.
Za tego Loweriego to ktoś był właściwie odpowiedzialny? To był wasz błąd, czy to...
Wszyscy, no może powinniśmy troszeczkę inaczej próbować z nim grać, troszeczkę bardziej agresywnie podwajać w pewnych momentach, no ale teraz czasu nie cofniemy.
A ta ostatnia akcja jego? To szaleństwo?
Tam nie ma co tam... To było akurat dużo więcej szczęścia niż umiejętności akurat, no.
Jak mówiliśmy przed meczem, ważny mecz, wiadomo o co graliście, a teraz sytuacja wasza trochę się zrobiła taka sobie, jeśli chodzi o pozycję w tabeli przed playoffami pewnie, co?
No na pewno i teraz tym bardziej widać to, że ten nasz bilans z tymi drużynami jest top 4, tak? Więc, czy nawet 105, więc tak jak nie obawialiśmy się tego, tak teraz wygląda bardzo, bardzo niedobrze ten bilans i powoduje to, że to też w głowie trochę siedzi.
Gramy ze Stalą Ostrów w pierwszej rundzie?
Ja nie mam jeszcze dużo czasu, więc zobaczymy.
Trochę czasu jeszcze zostało, trochę meczów między czołową piątką, tą wielką piątką również, no ale Stelmet jest teraz na pewno w trudnej sytuacji przed tymi ostatnimi meczami w sezonie zasadniczym. Teraz będzie, wrócimy w ogóle jeszcze do meczu z polskim Cukrem Toruń i do oceny Stelmetu, ale to na samo zakończenie, rozmowa z naszym ekspertem dłuższa. Natomiast teraz porozmawiamy chwilkę o Tomasie Kelatim. Kilka dni temu niespodziewana chyba informacja o tym, że Kelati jednak będzie u nas, podpisze kontrakt ze Stelmetem, mimo że mówiło się o tym w ostatnich dniach przed zamknięciem okienka transferowego, że rozmawia ze Stalą Ostrów, ale jednak Tomas Kelati jest u nas. No i po tym spotkaniu z polskim Cukrem Toruń zapytaliśmy jeszcze Janusza Jasińskiego jeszcze raz właściwie, jaka ma być rola Tomasa Kelatiego w tym Stelmecie?
Ja myślę, że Tomas jest bardzo mądrym graczem i może nam pomóc. A jak nie pomoże, to będziemy grali z tymi graczami, co mamy. Wiecie, no tutaj tak naprawdę, żeby dobrze zrozumieć. Najłatwiej to jest, ja to jest a propos tego Ostrowa, no, najłatwiej to jest teraz zepsuć. Nie? Weźmiesz gracza do drużyny, który ci zepsuje to, co już funkcjonuje. Wydaje mi się, że Tomas w żadnym wypadku zepsuć nic nie zepsuje, może nam pomóc. A jak nie będzie w stanie, no to trudno.
Jak nie pomoże, to trudno. To Janusz Jasiński, a teraz sam Tomas Kelati. Mniej więcej, tak patrzę na zegar, półtorej godziny temu spotkałem go pod halą CRS. No i tam sobie chwileczkę porozmawialiśmy, już na dłuższy wywiadzik się umówiliśmy. Natomiast Tomas Kelati, jak wiecie, 2 czy 3 dni temu powiedział w wywiadzie, że oczywiście kocha Zieloną Górę, że wrócił tu, bo chce skończyć z Mistrzostwem Polski swoją karierę, ale też dodał, co wiedzieliśmy, że ma nadwagę, jak to stwierdził, żona mówi mu, że niedługo będzie zawodnikiem sumo. Spojrzałem do niego, tak źle nie wygląda, w ten sposób to powiem, ale sam mówił, że musi zrzucić wagę. Posłuchajcie zresztą, co w takiej króciutkiej rozmowie mówił Radio Zielona Góra Tomas Kelati. No, jestem zadowolony, cieszę się, że tu wracam, bo spędziłem tutaj dobre 2 lata, lubię tu szczególnie fanów, lubię w Zielonej Górze grać w koszykówkę. Sposób, w jaki skończyła się moja przygoda ze Stelmetem i w ogóle tamten sezon boleśnie przeżyłem, wiesz, ta kontuzja, brak tytułu. Rozmawiałem z żoną i przekonywałem ją, że jeżeli mamy zostać w przyszłości w Polsce, to Zielona Góra jest dobrym miejscem do życia. Ona też mówiła, że wróciłaby do Zielonej Góry. Spędziliśmy tu w końcu dobre 2 lata, ludzie nas tutaj znają, my poznaliśmy dużo ludzi, to dobra sytuacja dla całej swojej rodziny. I w podejmowaniu takiej decyzji o powrocie to też było ważne, żeby czuć się komfortowo, żeby podobało ci się miasto, w którym pracujesz, czyli ja gram. Jeżeli chodzi o koszykówkę, no to zamierzam robić to, co zawsze robiłem do tej pory, czyli wrócić do gry i nie myśleć o swoich indywidualnych zdobyczach, tylko o interesie drużyny. To jest mój główny cel, natomiast cel na teraz to schudnąć i osiągnąć sensowną formę fizyczną. Kiedy mogę być gotowy? Szczerze, coś tam zacząłem już ostatnio robić, potrenowałem trochę. W ogóle najważniejsze, że byłem w Monachium, wiadomo, sprawdzić kolana. Wiem, że teraz mogę zacząć się odchudzać i zamierzam w ciągu najbliższych, powiedzmy, 10 dni agresywnie zabrać się za zrzucanie wagi. Muszę schudnąć, no i myślę, że to mi się uda. I powiem szczerze, że sądzę, że wiem, jak dojść do dobrej, sensownej, fizycznej formy, bo znam swoje ciało i taki mam właśnie plan. After that, you know, it's just a matter of feeling. I think that with practices, I think I should adjust, you know, really well, because I know my body and I know what they expect of me, I know what I can do, so that's my plan. Tomasz Kreatyw, Stelmecie na IBC Zielona Góra. Witamy ponownie. Zatem liczymy na szybkie dojście do tej formy fizycznej, choć łatwo pewnie nie będzie. Teraz kilka słów o dzisiejszym spotkaniu, o dzisiejszym rywalu. Kalev Tallinn dzisiaj w hali CRS. Gramy w VTB kolejny mecz. Ostatnie mecze w VTB to, no cóż, Stelme trochę się kompromitował. Porażki 30-40 punktowe z CSKA, z Zenitem i z Niżnym. Natomiast dzisiaj gramy z Kalevem Tallinn, z którym w pierwszej rundzie przegraliśmy tylko 3 punktami. Jak patrzy na rywala Jakub Lewandowski, jeden z asystentów trenera Igora Jowo. Porozmawiałem z nim o tym wczoraj. Wczoraj Stelmet nie miał ani treningu, ani wideo. Odpoczynek całodniowy. Dzisiaj o 11.15 zaczynało się wideo. No, ale my wczoraj rozmawialiśmy o tym, co dzisiaj się może dziać.
Rozmawiamy w środowy wieczór, tak od wtorkowego wieczoru, od tego meczu z Polskim Cukrem Toruń. Siedzi coś jeszcze w Stelmecie, w trenerze?
Na pewno, aczkolwiek nie ma czasu kompletnie na rozmyślanie o tym, co się wydarzyło i musimy się skoncentrować na tym, co się będzie działo jutro. Jest bardzo mało czasu i musimy dalej robić swoje po prostu.
Co z tym Kalevem? W pierwszej rundzie przegraliście minimalnie, tam strasznie wszyscy żałowali w Stelmecie, jak pamiętam, że ta porażka w Tallinie nastąpiła. Czy to jest zespół w zasięgu Stelmetu?
Jak najbardziej. Jeżeli byśmy w ogóle nie mieli nadziei na zwycięstwo, to byśmy nie wychodzili na ten parkiet. Tak jak pan powiedział, długo jeszcze myśleliśmy o tym, co tam się wydarzyło, bo no, przypominały nam się te 10 osobistych niecelnych, więc te kilka punktów później przewagi zespołu z Tallina bardzo bolało.
Kto teraz tam jest najważniejszy, bo tam jedna zmiana co najmniej, tak? Doszedł ten Arnett Multri, którego wy chcieliście swoją drogą, byliście nim bardzo zainteresowani. Kogo tutaj kibice mogą zobaczyć naprawdę dobrego?
Pierwsza postać to na pewno jest ten Multri, który jest niesamowicie dynamicznym i atletycznym, podkoszowym. Kolejna osoba to Tony Roten, który ma za sobą kilka sezonów spędzonych w NBA, też niesamowicie wysokiej klasy koszykarz, leworęczny, grający super jeden na jeden. To jest rozgrywający, aczkolwiek to jest taki nowoczesny combo guard, jak to wszyscy określają, czyli zawodnik, który lubi zdobywać punkty i bardziej jest zainteresowany właśnie własnymi punktami niż kreowaniem dla reszty zespołu. Podobnie jak Multri jest bardzo dobrze zbudowany, szybki, dynamiczny, świetny, ma tak zwany first step na lewą rękę, czyli bardzo szybko atakuje na swoją mocniejszą stronę, bardzo dobrze kończy w kontakcie. Nie jest to strzelec, więc to jest przewaga naszych obrońców, tak? Świadomość tego, że on nie grozi rzutem z dystansu, aczkolwiek no, to jest młody jeszcze zawodnik, który przyszedł z NBA praktycznie, więc na pewno to jest barwna postać w tej lidze VTB.
Czyli oni ciągną, a z drugiej linii?
Trevon Lewis, dobrze znany Znamy wszystkim, go. Tak mhm. jest, dobrze znany wszystkim z polskich parkietów, to jest również bardzo dobry zawodnik, no i ci lokalni zawodnicy, którzy zawsze wychodzą i grają na 100%, niejednokrotnie to udowadniali w VTB, to nie jest przypadek, że oni zajmują tą ósmą pozycję i biją się cały czas o te playoffy.
Taki ogólny obraz tej drużyny i gry, charakterystyka ich koszykówki.
Szybka koszykówka, tak jak powiedziałem, bardzo, bardzo pewni siebie są i szukają w pierwszych sekundach akcji już tak naprawdę zdobyczy punktowej. Ci Amerykanie ciągną im grę na pozycji numer jeden, wchodzący z ławki z reguły lokalny rozgrywający Sok lub Markowicz, to są również dynamiczni zawodnicy, którzy lubią szybką grę.
19.00, początek dzisiejszego meczu w hali CRS. My zapraszamy na transmisję do Radia Zielona Góra oczywiście. A teraz Entermarsze 2 Zielona Góra, czyli drugi zespół z Stelmetu. Dwa razy pokonuje bardzo wysoko, bo za pierwszym razem 36, za drugim wczoraj 31 punktami Turów Zgorzelec i utrzymuje się nasza drużyna w drugiej lidze. Dzisiaj spotkałem się z trenerem Arturem Cielmą i porozmawialiśmy sobie o tym wczorajszym meczu meczu i w ogóle krótkie, szybkie podsumowanie sezonu Intermarché 2 Zielona Góra, które to Intermarché 2 zajęło przedostatnie miejsce i musiało się bić właśnie z Turowem o utrzymanie.
Dwa zwycięstwa z Turowem, wysokie, wychodzi, że ta walka o utrzymanie w tej fazie to właściwie tylko formalność była, tak się wydaje przynajmniej.
Tak się wydaje, wiadomo, nie jest to wszystko takie proste, natomiast w tych dwóch meczach byliśmy zdecydowanie lepsi, uważam, że dobrze się do nich przygotowaliśmy, zrealizowaliśmy swoje zadania na dane mecze i tutaj ta przewaga była wyraźna, ponieważ oba mecze skończyły się różnicą 30 punktów, także tak jak pan powiedział, no tutaj nie było dyskusji i utrzymaliśmy się w drugiej lidze.
Panie trenerze, co z całym sezonem, jak to ocenić? W zasadzie można powiedzieć, tak samo było jak w zeszłym, bo trzeba było bić się o utrzymanie, tak? Więc tak samo słaby sezon, tak można powiedzieć, czy jak pan to ocenia?
Nie określałbym tylko przez pryzmat wyniku tego sezonu. Ja myślę, że to jest głębsza sprawa. Jak określić ten sezon? Powiem tak, że myślę, że nie mogliśmy do końca wykorzystać naszego potencjału z tego względu, że ta drużyna była w tym roku, tak jak mówiłem na początku, wykonaliśmy taki eksperyment, dużą grupę, 75% to są zawodnicy do lat 18, pozostali to są ci starsi.
Wy macie ich wszystkich po prostu na treningach, tak. I potem wybieracie do poszczególnych grup wiekowych, do gier albo do właśnie Intermarché.
Tak, tu trzeba zaznaczyć, obsadzaliśmy rozgrywki do lat 18, dla 20 i drugą ligę, obciążenie meczowe było spore. A dlaczego mówię, że potencjału? Bo nawet przeliczyłem, że w pełnym składzie, gdzie mogliśmy skorzystać z obydwu Kasprów, czyli naszych też czołowych zawodników, tych meczów było 13, czyli to jest połowa meczy tak naprawdę. I w poszczególnych meczach mieliśmy różny skład, różnych ludzi. I powiem szczerze, że często brakowało tego pełnego składu. Uczciwie powiem, że około 5-6 meczów było takich, że można było spokojnie wyszarpać zwycięstwo. Stąd też pewnie ten wynik końcowy byłby inny.
Chociaż z tymi Kacprami też przegrywaliście mecze, tak? Natomiast ich brakowało, panu rozumiem, na treningu również, żeby zgrać ten zespół?
Oczywiście, to jasne, że przegrywaliśmy i to trzeba zaznaczyć. Ale tak jak pan powiedział, no nie mieliśmy za wiele okazji do treningu, a też brakowało tej systematyczności meczowej, że grali cyklicznie w meczach. I oczywiście no to ma wpływ na przebieg meczu, na wszystko. Ciężko nam było złapać właściwy rytm. Chcę zaznaczyć, że mimo wszystko uważam, że to, co sobie założyliśmy, czyli ogrywanie młodych ludzi, wdrażanie, to też jest wartość dodana. Natomiast ja powiem tak, ja jestem tu trzeci rok i po pierwszym roku takim, gdzie walczyliśmy też dramatycznie o utrzymanie, powiedziałem, że trzeba zrobić krok w przód i takimi środkami, jakie miałem, czyli wykorzystałem również swoją osobę, do tego, że w drugim sezonie pokazaliśmy, że przy trzonie zespołu, jeśli jest takowy, jest stabilny i po prostu dwóch, trzech zawodników więcej, jest szansa bić się o play-offy, a może i coś więcej. W tym roku zapadła decyzja, że gramy tymi zawodnikami, którymi mamy, czyli to była młodzież, więc wróciliśmy do punktu wyjścia do gry bezpośrednio o utrzymanie. Ale jeszcze raz podkreślam, że uważam, że kiedy jest trzon drugoligowy, drużyny, mam na myśli dwóch, trzech zawodników więcej, doświadczonych, wtedy ta młodzież ma szansę grać o większą ilość zwycięstw. I to też jest, uważam, bardzo ważne, żeby nie grać wiecznie na dole tabeli, tylko żeby bić się i uczyć też wygrywania, nie tylko walki o przetrwanie.
A na samo zakończenie dzisiejszego rzutu za trzy, tak jak mówiłem, wracamy do polskiego cukru toru. Nie rozmawiamy z ekspertem, komentatorem Polsatu Adamem Romańskim o tym, co wydarzyło się w meczu Polski Cukier Stelmet i o tym, jak wygląda w tej chwili Stelmet na tle Wielkiej Piątki. I to będzie ostatnia rozmowa w tym programie. A więc ja dziękuję serdecznie. Jacek Białogłowy, rzut za trzy. Dziękuję, do usłyszenia.
Koszykarska Polska w zachwycie. Rozumiem, że kolega komentator, który mecz oglądał i komentował, też jest chyba zachwycony tym spotkaniem, co?
Jestem w mega zachwycie. Powinienem tutaj u ciebie, chociaż korzystając z okazji, Jacku, krzyknąć, ależ trafił, ależ niesamowity rzut, Rob Lowry na koniec i punkty.
A jeszcze na Krycaniu wcześniej powinieneś jeszcze raz, prawda? Krzyknąć, powinieneś, bo
nie,
bestia.
Bo na Krycaniuka i Sokolskiego krzyczałem, a przykryli mi koledzy nieudolni realizatorzy ostatnią akcję powtórką i nie wiedziałem, czy trafił, czy nie trafił i nie krzyczałem. No i teraz wyszedłem na tego, co kibicuje Spelmetowi i smuci się, że Torunianie wygrali ten mecz. Wiesz, jak to jest. No.
Słyszałem, powiem ci szczerze, jak tak w kulisy wchodzimy, myślałem, że po prostu już
jakby byłeś gotowy na dogrywkę, że to po prostu, jak już ten sokół trafił, to też było coś takiego w podświadomości, koniec, 40 minut się skończyło, już nie ma na nic innego szans.
Byłem gotowy na wszystko, nabrałem powietrza w płuca i następnie zobaczyłem powtórkę akcji sokoła, więc nie wiedziałem, czy Lowry trafił, czy nie. Potem zobaczyłem sędziów, którzy coś sprawdzają, więc nadal nie wiedziałem co i dopiero mi koledzy powtórkę odwinęli, w którym było widać, że korega Lowry trafił.
Natomiast meczek smakowity, prawda?
Znakomity, znakomity. Ja bym powiedział tak, że najlepiej jakby się nic nie ruszało już, żeby to tak zostało i żebyśmy znowu mieli takie mecze od 2 maja w playoff, czyli trenerzy ci sami, zawodnicy to sami, poziom ten sam. To tak a propos tego, co pewnie będziesz chciał mnie zapytać, czy jakieś zmiany muszą nastąpić.
Najpierw to cię chciałem zapytać, czy po tym meczu ty wiesz, zobaczyłeś coś nowego? Czy wiesz coś nowego o polskim cukrze, o Stelmecie? Czy coś lepszego o cukrze jest w Stelmecie, czy coś gorszego może o którejś z tych drużyn nagle wyszło z tego spotkania, bo jest coraz bliżej playoffów, a tu rzeczywiście czołóweczka grała ze sobą?
Wiesz co, ja myślę, że nie. Ja myślę, że raczej przekonaliśmy się wszyscy, że będzie bardzo wyrównany playoff decydujący się w detalach. Spójrzmy tylko na tę końcówkę szaloną, prawda? Tę znakomitą końcówkę, w której Adam Hrycaniuk trafia za 3 punkty, w której Michał Sokołowski, wszyscy chcą, żeby był faulowany, a on jakimś slalomem mija cela, potem kulik do niego nie dobiega, rzuca i trafia za 3 punkty. I potem jedni się cieszą, drudzy martwią, trener Torunia zamiast brać czas macha marynarką, że trzeba było faulować i w tym czasie jego zawodnik trafia zwycięski rzut. I co to oznacza? No oznacza to, że wiesz, no tradycyjne, no łopot skrzydeł motyla nad Japonią i nagle się wynik Stelmetu z Toruniem zmienił. No zależy to od takich rzeczy, że w ogóle nie da się tego ogarnąć nawet jakąś analizą, tak myślę. Natomiast ja, komentując ten mecz, podkreślałem kilka razy, że jest to wybitny mecz w ataku jednych i drugich, bo mieli bardzo dobre pomysły, na których odpowiedzi nie było. Te pojedynki, Lowry i Śnieg grają jeden na jeden z Łukaszem Koszarkiem. On to przegrywa, fauluje albo traci punkty z Telmet, a następnie Koszarek bierze piłkę i myśli sobie, ja wam zaraz pokażę łobuzy i trafia im trójki sprzed nosa. No to jest właśnie to, o co nam chodzi przecież. I ja myślę, że tak w tej samej bajce jest Arka, w tej samej bajce jest drużyna z Wrocławka, w tej samej bajce jest drużyna z Ostrowa Wielkopolskiego i każdy mecz między tymi drużynami to będzie po prostu mecz w detalach rozstrzygający się. Nagramy, wiesz, jak w tej starej wadze w komunistycznym sklepie, dołożysz jeszcze jeden plasterek i wygrasz. No.
Okej, natomiast my się trochę martwimy, że to Stelmet z tej całej bandy ma tylko 2 wygrane z 1 piątką i 5 porażek w lidze i wygląda z niej najsłabiej nam tak odrobinę, jak się patrzy na te wyniki.
No poczekajmy jeszcze na mecz z Anwinem Włocławek, prawda? Bo to będzie ostatni, prawda? Z tej serii.
No tak. Jeśli chodzi o Stelmet,
tej Superligi, jak to nazwał Kosma Zatorski. Natomiast ja nie jestem zaniepokojony, jeżeli patrzę na Stelmet. Naprawdę, bo...
Jakoś ludzie z zewnątrz mam wrażenie, że lepiej myślą o Stelmecie niż my tutaj w Zielonej Górze w tym sezonie.
Ale wiesz co, no bo powiedz mi, Jacku, czy gdyby Michał Sokołowski, to był ostatni rzut w tej czwartej kwarcie, a potem w dogrywce Stelmet by wygrał, to...
No dobra, ale nie trafił, Ale on nie trafił,
nie,
on przegrał.
Sokołowski trafił właśnie.
Przepraszam, Sokołowski trafił, ale Stelmet nie wygrał, tak? No, no właśnie. W Gdyni Stelmet kontrolował mecz, ale nie wygrał, bo jednak
zgadza
detale
się.
Ale pod tytułem
Florence Bostik. Różnica jest nikoma, różnica jest w detalach, różnica jest, wiesz, w tym jeszcze, bo możemy się tak cofać z tą końcówką troszeczkę jeszcze bardziej, tak? I pomyśleć o tym, co to zrobił Darko Planinicz, który był bardzo ważny w tym momencie, prawda? Który postanowił nagle piłkę złapać po koszu i rzucić w stronę sędziego.
No tak. Co zrobił Quinton Hosley?
Wyrzucony z boiska.
Co zrobił Quinton Hosley podaniem jakimś przedziwnym?
Co zrobił Quinton Hosley, któremu, nie wiem, piłka wypadła?
Nie, ja też nie zrozumiałem no tego, właśnie. Co tam się zdarzyło.
Tam Torunianie zrobili z 11, dzisiaj sprawdzałem to jeszcze w play-by-play, 11 ostatnich akcji, 10 było pozytywnych, czyli wywalczyli rzuty wolne albo trafili do kosza. Jedna to była tylko strata Lauriego, kiedy tam za długo kozłował i tuż przed końcem został...
A Stelmet sprawdzałeś?
Stratę zrobił. Nie sprawdzałem, ale moim zdaniem były tylko 2 straty i bardzo dużo pozytywnych akcji też. Także to wszystko jest takie na ostrzu noża, że w jedną stronę może, albo tak jak siedzisz na płocie, to nigdy nie wiadomo, czy spadniesz za plecy, czy do przodu, jak się kiwasz. Także to ja bym naprawdę, ja poproszę tego więcej. Ja poproszę tego więcej. Widać, że te sztaby pracują, widać, że ci zawodnicy mają super pomysły, że będą jakościowo grali. że będzie mobilizacja i będzie żywy mecz. No 107-110, to naprawdę rewelacja. No także ani jednej uwagi nie dam sobie wcisnąć, że coś było nie tak w jednym i drugim zespole, bo jesteśmy tutaj naprawdę na poziomie wysokim, równym.
Okej. Natomiast jeszcze raz się upieram, że Stelmet jednak ma jakiś problem, ale ciebie chciałem zapytać, czy na ile VTB jest problemem dla Stelmetu, natomiast na ile kłopotem w drugą stronę może być bardziej jakość tych zawodników, tak jak ten zespół jest zbudowany, czy trener być może, jak kibice mówią, którzy już utworzyli grupę nie dla Jowowicza w Stelmecie na przykład w Zielonej Górze, bo prasę, internet to trener ma słaby, bardzo słaby, coraz słabszy.
No, ile było trenerów Stelmetu od czasu, jak awansował do ligi? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem chyba, tak? Ośmiu?
No i?
No i chyba sześciu mogłoby mieć takie kampanie za sobą, prawda? Kibice są zaangażowani, to jest wszystko bardzo fajnie, ale ja ciągle szukam, tak jak z Planieniczem, miałem problem swego czasu i tak się zastanawiałem, siadając do transmisji kolejnych, w czym on jest słaby. I nie mogłem znaleźć, to tak samo teraz, odrzucając selekcję negatywną, w czym jest problem Jowowicza, tak? No bo ten zespół był przygotowany do tego meczu, ten zespół miał pomysły, ten zespół realizował, ten zespół dobrze grał pod kosz do Planinicza w poprzednich dwóch spotkaniach, kiedy jadł Planinicz.
Problem Jowowicza, jak mówią kibice, jest taki, że nie ogarnia, że źle rotuje, że po czasach nic właściwie dobrego dla zespołu właściwie nie wynika, że to wszystko taktycznie jest niepoukładane. O.
No nie mam takiego wrażenia. Odpowiem, nie mam takiego wrażenia. Oczywiście są kłopoty, ale takie same jak każdy zespół ma, tak? I do każdego trenera można przyłożyć te problemy, bo tych trenerów, którzy przegrali mecze, jest tyle samo dokładnie, ilu tych, co wygrali mecze w tym sezonie w Ekstraklasie, prawda?
Okej, a to VTB? To w tej chwili jak gorący kartofel, lepiej byłoby pozbyć tego, bo przeszkadza strasznie?
Nie da się chyba pozbyć, prawda? Bo tam się nie odpada.
No nie, ale chciałoby
porażkach.
Się pewnie.
Wiesz co, Jacku, ja trudno mi powiedzieć, to są decyzje strategiczne Stelmetu. Mi się wydaje, że klubu Stelmetu, NA i BC Zielona Góra, mi się wydaje, że to nic dobrego klubowi nie przyniosło, ale to głos taki z zewnątrz, który ja nie muszę podejmować takich decyzji, co z klubem z Zielonej Góry. Nie wydaje mi się, że ani sportowo, ani w innych aspektach to nie przyniosło żadnych pozytywów, a jeżeli będzie jakiś problem w playoffie, to jednak można to składać na to, że to jest taki ogon, który się ciągnie za drużyną zielonogórską, bo ileś tych wycieczek, tych przejazdów, tych meczów gdzieś tam się odkłada w nogach zawodników. Także
chociaż tak, swoją drogą wczoraj to tak jakby ten wczorajszy mecz zaprzeczał, prawda? Bo z Niżnego wrócili dzień wcześniej o 16, o 7 byli w hali, na drugi dzień zagrali z Polskim Cukrem i wytrzymali 40 minut i omal nie wygrali tego meczu.
Znaczy mi się wydaje, że w kontekście celu numer jeden, który postawił właściciel klubu, czyli zdobycia Mistrzostwa Polski, no to, że to jest tak, że te rozgrywki VTB są traktowane po macoszemu, no bo tak chyba jest, prawda? No te porażki ostatnie, no nie znaczy, pokazały,
chyba tak podświadomie, albo może świadomie w pewnym momencie
dokładnie
ten zespół zaczął tak traktować.
To jest jedyne wyjście.
Dzisiaj na przykład nie ma w ogóle żadnego treningu, ani żadnych zajęć przed jutrzejszym meczem z Kalewem, tak?
No właśnie, więc to jest chyba jedyne wyjście. No, widać było wczoraj, ja byłem zbudowany tym, jak obie zespoły podchodzą do tego meczu, jak to jest ważne, jak to jest dobrze zrobione, jak to jest dobrze przygotowane i to jest dla mnie dobra informacja, bo to znaczy, że Mistrzostwo Polskie, Energia Basket Liga są po prostu bardzo ważne.
To jeszcze jeden szczególik. Patrząc na wczorajszy mecz na Lauriego, patrząc na mecz Stelmetu z Arką, czy jednak gdzieś ten argument, o którym też wiele osób mówi, że w Stelmecie nie ma gościa z charyzmą koszykarską, który jak trzeba, to zrobi bęcki przeciwnikowi w najważniejszym momencie, po prostu wygra dla zespołu mecz. Bo takiego gościa nam brakuje. No i przegraliśmy z tą Arką tutaj wczoraj. No.
Wczoraj najpierw Markel Starks grał super akcję, prawda? Był takim liderem, zdobył tyle samo punktów praktycznie co Lowry bez ostatniego rzutu, prawda? Lowry bez ostatniego trafienia to był dokładnie Starks. Natomiast Michał Sokołowski, kiedy trzeba było, wziął piłkę. Także ja tutaj nie widzę takiego problemu. Lowry został wylansowany przez pomysł taktyczny zespołu toruńskiego, w którym są pewne słabości w grze 1-1. Zauważmy, że Łukasza Koszarka. Zauważmy, że po zmianie krycia, kiedy Łukasz Koszarek przeszedł do Tomasza Śniega na końcówkę, a przy Lowrym znalazł się Stark, to Śnieg atakował. Także to po prostu był pomysł taktyczny. Łukasz Koszarek ma mnóstwo zalet, świetnie się odgryza, ma super rzeczy, które daje w ataku. No w tym elemencie jest akurat słabszy, to Runianie to wykorzystali, ale bym tego nie przekładał na jakieś większe rzeczy. Ja właśnie, no czekaj, no daj mi się zastanowić 15 sekund, czego właściwie brakuje drużynie Stelmetu NEIBC Zielona Góra, żeby wygrywać.
No lidera właśnie, o tym mówię.
Ty uważasz, że lidera? Bo ja wiem, ja myślę, że ten lider jeszcze się do końca.
Znaczy, chciałbym zobaczyć mecz, w którym pojawi się w Stelmecie gość, może nawet nie jeden mecz, kilka meczów, na którego zawsze Stelmet będzie mógł liczyć. Bo tak sobie mówimy, drużyna, raz ten zaskoczy, raz ten zaskoczy. Okazuje się, że z tą czołówką nie ma gościa, który zaskoczy zawsze, albo zawsze ten zespół uratuje.
Jakbyś miał takiego jednego lidera, to byśmy rozmawiali, czemu inni nie ten. Tak myślę, przepraszam, że tak mówię. A na przykład Fenerbahce Stambuł, trenera Żylko Bradowicza, robi całe sukcesy na tym, że nie ma żadnego lidera. Tylko że właśnie 12 gości w każdym momencie może zapalić i nagle MVP Final Four zostaje zawodnik, który był do zbierania i blokowania rzutów. Natomiast i myślę, że wiesz, jeżeli takim liderem mógłby być Planinić na przykład, który zdobywa 36 punktów w jednym meczu, 25 w następnym i też kończy wszystko spod kosza, bo Torunianie sobie z nim nie radzą, ale eliminują go faule. To też element toruńskiej gry był, żeby go na tym.
Dobra, to wróćmy do twojego rozmyślania, czego brakuje Stelmetowi, bo zacząłeś tą myśl, no czego?
Wiesz co, ja myślę, że najbardziej brakuje takiej pewności siebie i tego przekonania, że my jesteśmy we właściwym miejscu, w właściwym czasie. Ono się może zbudować po tym, jak to VTB zniknie z obrazka, tak? Bo to VTB dołuje po prostu. No, trzeba pojechać, zmęczyć się, jeszcze przegrywa się 30 punktami. Łukasz Koszarek ostatnio dobitnie, już widziałem filmik, powiedział, no jako zawodnik ja bym nie chciał w tym uczestniczyć. No to już jest taki moment, w którym naprawdę jest przykro słuchać takiej wypowiedzi takiego zawodnika jak Łukasz Koszarek. No taka była dosłowna treść. Ja tak zrozumiałem tego, co on powiedział. Więc jeżeli to zniknie, a skończy się 28 kwietnia, w playoffie będzie zupełnie inna sytuacja. Jest też mądry człowiek, jakim jest Tomasz Kelati, który ma wkroczyć do tej szatni, który ma też pewne rzeczy być może doradzić, pomóc, może poukładać samemu jako zawodnik jeszcze z ludźmi, którzy go znają, którzy go cenią. Być może będzie potrzebna, jak to się ładnie mówi, ekstrakcja, prawda? Czyli trzeba będzie wyrwać jeszcze zęba. Jakiś ząb. Tak jest, no bo tak się mówi, że no wiadomo, że zawodnicy niezadowoleni, jeżeli jest 7 obcokrajowców, 13 zawodników, tak? Będzie za chwilę, czy 13, prawda? Bo 7 obcokrajowców, 6 Polaków z Kelatim.
No tak, to pewnie
trochę za dużo. I wtedy to wszystko się może poukładać i nagle przyjdzie drugi dzień maja, będzie ciepła pogoda, będzie fantastyczna atmosfera, będzie CRS pełny i nagle zobaczymy zupełnie inną drużynę. Ja widzę taką możliwość i widzę ciąg logiczny, który mnie do tego doprowadza. Naprawdę.
Szanowni Państwo, oto był adwokat Stelmetu NEIBC Zielona Góra.
Kibic, jak piszą kibice z Torunia dzisiaj. Kibic Stelmetu.
Czyli w relacji, rozumiem, byłeś prostelmetowski, tak?
Nie, no bo byłem smutny, jak Laury trafił, a byłem smutny, bo byłem wkurzony, bo nie widziałem, co się stało. No,
tak. Okej, okay. To liczę na to, że się twoje słowa sprawdzą. Na dzisiaj serdecznie dziękuję. A czy mógłbyś ludowi koszykarskiemu powiedzieć, czemu w Polsacie takiego meczu nie ma?
No tak jak pisałem na Twitterze, no myśmy zrobili wszystko, żeby wszystkie mecze Stelmetu z mocnymi rywalami były pokazywane. One niestety są rozgrywane poza weekendami, gdzie mamy stałe okienka w telewizji. Ze względu na Ligę VTB, to jest normalna sprawa. I wszystkie te pozostałe mecze poza tym Storuniem udało się załatwić. Będzie mecz z Anwilem Wrocławek także pokazany w telewizji. Niestety tutaj przegraliśmy z antenowymi możliwościami Polsatu. Na głównych antenach Polsatu Sport były
piłka nożna, starskie, chyba, tak?
Tenis oraz siatkówka, playoffy. W związku z czym dostałem informację, że nie ma możliwości tego dnia, a nie było możliwości zagrania tego w inny dzień po prostu, bo moglibyśmy to dzisiaj zagrać, czyli rozmawiamy w środę. W środę mogliśmy to zagrać, ale niestety no Stelmet ma w czwartek kolejny mecz, także no po prostu znaleźliśmy się między ostrzami dwóch noży i w związku z tym to zostało ucięte. No, przykro mi bardzo, ale to był jedyny mecz Stelmetu w tym sezonie z rywalem z górnej piątki, którego nie pokażemy.
Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.